sobie chwilkę. Powiedzcie mi tak, chciałbym od was jakiejś odpowiedzi. Czy można przeżyć życie dobrze i bezbłędnie? Czy można coś w życiu osiągnąć, do czegoś dojść, nie popełniając żadnych błędów?
Nie ma takiej możliwości.
Aż nie ma takiej możliwości.
To ciężkie, ale...
A, widzicie? Widzicie? Młodzi mają inną trochę perspektywę niż ci starsi doświadczeni, którzy już trochę w życiu doświadczyli i już powiedzą, nie ma takiej możliwości. Ja się zgodzę z Arturem. Nie tylko zresztą ja myślę, że tak naprawdę dobrze to wiemy, jeśli troszeczkę życia już poznaliśmy, że błędy w naszym życiu w pewien sposób są nieuniknione. One będą, tak? Się pojawia, czy tego chcemy, czy nie, to błędy będą w naszym życiu. I dlatego dzisiaj chciałbym, żebyśmy trochę o błędach porozmawiali w naszym życiu. O tym, w jaki sposób one mogą mieć wpływ na nasze życie i jak podchodzić do tego tematu, bo ludzie różnie podchodzą, tak? Jest takie powiedzenie wręcz, że ludzką rzeczą jest błądzić. Błądzić, tak? Więc takie ogólne doświadczenie ludzkie jest takie, że no, w naszym życiu pojawiają się błędy. I tym, czego ludzie się często najbardziej boją, jeśli chodzi o błędy, to co byście zasugerowali? Czego ludzie się boją w życiu, jeśli chodzi o błędy? Żeby popełnić jakiś błąd. Myślę, że tak, że konsekwencji boimy się. Dlatego często bojąc się coś zrobić i popełnić błąd, nie robimy czegoś wcale, tak? Jest takie inne, można powiedzieć, taka ogólna mądrość życiowa, która mówi, że błędów nie popełnia tylko ten, kto nic nie robi. Kto nic nie robi. Chociaż z drugiej strony moglibyśmy powiedzieć, że ten popełnia największy błąd życiowy. Przypowieść o talentach niesie nam między innymi taką lekcję, która mówi o trzech ludziach, dwóch z nich, wszyscy dostali do obrotu pieniądze, znaczy do obrotu, po prostu dostali pieniądze bez żadnej sugestii ze strony gospodarza, tu macie pieniądze i macie to i to z nimi zrobić. Nie, po prostu dał im pieniądze i dwóch z nich wykorzystało te pieniądze, żeby nimi obracać i przynosić zysk. A trzeci zachował te pieniądze i zwrócił właścicielowi. Kiedy ten wrócił? Po dłuższym czasie. I ten gospodarz okazał się być zły na tego, który zwrócił mu to wszystko i go wyrzucił w ciemności zewnętrzne. Tak? Czyli można powiedzieć, ten człowiek mówi, ja się bałem, dlatego zakopałem ten talent, który od ciebie otrzymałem, czyli talent to była konkretna ilość pieniędzy, konkretnie złota. Różnie ten talent mierzono, ale on mógł mieć od 30 do 50 kilogramów, więc to była ogromna rzecz, którą każdy z tych sług dostał. Jeden talent to jest kupa złota. Dzisiaj powiedzieć, to jest naprawdę potężna gotówka. I ten człowiek z ludzkiej perspektywy, można by powiedzieć, nie zrobił źle. Ani centa, ani grosza z tego nie zmarnował. Nie wykorzystał dla siebie. Oddał co do grosza właścicielowi i spotkał się z karą. I też z tego taki jest morał, że właśnie nierobienie czegoś, bo się boimy, jest jednym z naszych największych życiowych błędów, jaki możemy popełnić. Z jednej strony boimy się coś robić, bo boimy się błędu, bojąc się właśnie tych konsekwencji, a wiemy, że to, że tak powiem, nie są strachy na lachy, tak? Że ten strach nie jest często bezzasadny, ale bardzo zasadny. Taki błąd lekarski na przykład może kosztować zdrowie albo życie czasami, tak? Błąd na drodze kierowcy również może oznaczać szkodę dla siebie i dla innych uczestników ruchu. To nie są żarty, tak? Powiedzmy błąd w szkole, na jakimś egzaminie, no zaważy na jakiejś ocenie, ale na egzaminie takim jak na przykład matura, nie wiem jak to wygląda dzisiaj, ale tak jak ja pamiętam, popełnienie kilku błędów ortograficznych oznaczało ocenę niedostateczną, wtedy jedynek nie było, z matury i po prostu matury nie zdałeś, tak? Dzisiaj, nie wiem, jakiś dzieci czy młodzież idzie teraz do innych szkół, kończąc na przykład ósmą klasę z podstawówki do szkoły średniej, nie mając odpowiedniej punktacji, może się nie dostać tam, gdzie by chciał. Więc na różnych poziomach wiemy, że są błędy, które może mają mniejsze konsekwencje i jak tam jakiś błąd popełnimy, to z tego powodu nie poniesiemy wielkich konsekwencji i nie zapłacimy wysokiej ceny, ale są błędy bardzo kosztowne. Bardzo kosztowne, za które możemy płacić przez całe życie. Nawet, tak? Więc możemy powiedzieć, że ten lęk przed popełnianiem błędów nie jest taki bezzasadny. I wielu ludzi, być może ty dzisiaj, boisz się zrobić pewne rzeczy w swoim życiu, bo boisz się konsekwencji. Ja na przykład mogę sobie powiedzieć, że bardzo długo wahałem się, żeby zostać pastorem. Świadomy odpowiedzialności. Mam tą świadomość, że jeśli podejmę jakieś złe decyzje, to wszyscy będą na tym nawet cierpieć w jakiś sposób, tak? I dlatego długo się wahałem. Długo. Bojąc się właśnie tej odpowiedzialności. Że lepiej nie podjąć się i jakby w ten sposób uniknę jakichś konsekwencji moich głupich decyzji, które podejmę, bo miałem świadomość, że tak czy siak takie decyzje zapewne popełnię. I popełniłem, tak. Z perspektywy mogę powiedzieć, że jestem świadomy wielu moich błędów. Ale też na przykład w rodzinie, tak? Czy jeśli jako ojciec popełnisz błąd, to jakiś poważny błąd, to będzie na nim cierpieć cała rodzina. Nie tylko ty, tak? Więc te rzeczy mogą powodować i często powodują, że boimy się popełnić błąd. I czasami wybieramy świadomie nic nie robić, niż podjąć się działania. Uważając, że to, że nic nie robimy, to będzie mniejszy błąd, niż jeśli zaczniemy coś robić i może popełnimy błąd i z tego tytułu będą jakieś poważne konsekwencje. Na przykład zainwestujemy w jakiś biznes, w jakąś pracę, zmianę w życiu, która się okaże totalną klapą. A konsekwencje będziemy ponosić przez długi, długi czas. Na przykład długi, tak, jakiś, żeby z nich wyjść. Różne rzeczy się zdarzają. I wiecie, dla mnie piękne jest w Biblii to, że jej bohaterowie nie są koloryzowani, nie są upiększani, nie są idealizowani. Że widzimy ludzi, którzy popełnili wiele błędów w swoim życiu. Żeby podać parę takich przykładów. Pierwszy zaraz na początku, Adam. Wielki, fatalny w skutkach błąd. Nie upilnował ogrodu. Dostał zadanie od Boga, masz strzec tego ogrodu. I nie zrobił tego. Kiedy wąż zbliżał się do Ewy, on się tylko biernie temu przyglądał. Później się też mógł jeszcze zainterweniować, kiedy była kuszona Ewa, tak? Powiedzieć stop, woń mi tu stąd. Nie zrobił tego. I dzisiaj moglibyśmy powiedzieć, że wielu, gdyby spotkało Adama, by mu wygarnęło. Wszystkie moje kłopoty w życiu są przez ciebie. No bo taka jest prawda poniekąd, tak? Że wszystkie nasze kłopoty na ziemi są z powodu jednej bardzo głupiej decyzji, wielkiego błędu, który popełnił Adam. Dobrze, że jest łaska i że w niebie, jak go spotkamy, to będziemy już przemienieni, bo nie wiem, czy on by to wytrzymał, tak? Ale zobaczcie, my się trochę śmiejemy, tak? Śmiejecie się, ale zobaczcie, jak może się czuć, czy mógł się czuć Adam, mając na przykład dzisiaj z perspektywy jakiejś historii, świadomość, co on narobił. Jaki to jest ciężar, tak? Co ja najlepszego zrobiłem? Inny przykład. Abraham. Popełnił taki błąd, że miał piękną żonę, więc bojąc się, że mogą go chcieć zabić i zabrać mu tą żonę, bo taka atrakcyjna kobieta, Biblia mówi, że była bardzo piękna, więc kazał jej mówić, ty jesteś moją siostrą, a ja twoim bratem. No i tak się stało, że faraon w Egipcie rzeczywiście zauważył tą kobietę, bo wszyscy chwalili jej piękno i wziął ją do siebie. ale Pan Bóg nie pozwolił tknąć Sary. To był błąd Abrahama, że on to robił, tak? Że to nie do końca było nawet kłamstwo, on nie kłamał, tak? Bo była jego przyrodnią siostrą rzeczywiście Sara. Ale on nie mówił całej prawdy, tak? I co ciekawe, Abraham drugi raz popełnił ten sam błąd. Jakby nie nauczył się za pierwszym razem. Więc mamy postać, która nie wyciągnęła lekcji ze swoich błędów, tak? I kiedy byli później w Filistei u króla Geraru, Abimeleka, Abimelek również zwrócił uwagę na Sarę. Abraham znowu opowiadał, że to jest jego siostra. Abimelek ją wziął do siebie, za żonę chciał ją sobie wziąć. I Pan Bóg znowu ochronił Abrahama i Sarę, bo miał Abimelek sen, którym Pan mu powiedział, to jest żona Abrahama, wara ci tknąć tą kobietę. I Abimelek z wyrzutami rano do Abrahama, coś ty najlepszego chciał zrobić. I miał rację Abimelek, bo przez twoje gadanie, że to jest tylko twoja siostra, ja popełniłbym wielki grzech. Popełniłbym wielki grzech. Więc jego błąd Abrahama doprowadziłby do błędu innych ludzi, tak? I konsekwencji, które by z tego wyniknęły. Więc Abraham jest przykładem takiej postaci, która popełnia dwa razy ten sam błąd. Ale co ciekawe, kiedy spojrzymy w życie Izaaka, widzimy, że syn nie nauczył się na błędach ojca. Abraham się dwa razy przejechał na tej grze w siostrę, a Izaak robi to samo. I co ciekawe, znowu jest w Gerarze u króla Abimeleka i opowiada, że Rebeka to jest jego siostra. A tu pewnego razu Abimelek wygląda przez okno, jak Biblia mówi, widzi, że Izaak wieści swoją żonę Rebekę. I mówi, chodź ta no tu dodara do mnie. Co ty najlepszego znowu chciałeś zrobić? Dlaczego mówisz, że to jest twoja siostra, kiedy to jest twoja żona? Czy można powiedzieć, że Izaak nie nauczył się na błędach ojca, ale Abimelek, chociaż był pogańskim królem, nauczył się. Zapamiętał sobie dobrze tę lekcję, którą miał z Abrahamem. I to on ostrzegł Izaaka. Nie rób tego więcej. Chcesz zło sprowadzić na tę ziemię przez ten fakt, że będziesz udawać, że twoja żona to jest tylko twoja siostra? Tak. Kolejna postać, bardzo tutaj pod tym względem, jeśli chodzi o błędy, w cudzysłowie wdzięczna. Dawid popełnił jeden wielki błąd. Znaczy błąd może taki, nie taki duży, ale poniósł wielkie konsekwencje. Był czas wyruszania na wojnę. A Dawid nie ruszył ze swoim wojskiem na wojnę. I to był błąd. Bo gdyby był na wojnie, byłby na właściwym miejscu we właściwym czasie. A tak znalazł się w niewłaściwym miejscu, w niewłaściwym czasie i ze swojego balkonu zobaczył piękną Batszebę kąpiącą się nago. I tak jej zapragnął, że doszło do wielkiego grzechu. Zgwałcił ją, tak? Czyli dokonał takiej perswazji, że z nią współżył. Potem za tam poszła kolejna sieć, bo miał swojego wiernego żołnierza do śmierci, Uriasza. A on go właśnie do tej śmierci doprowadził. Podstępem, tak? Kazał go wysłać na taki odcinek frontu, żeby na pewno zginął. Chociaż był mu wierny do końca. Dawid popełnił wiele błędów. Jego życie rodzinne to jest po prostu pasmo grubych błędów. Dzisiaj byśmy powiedzieli, patrząc na życie rodziny Dawida, patologia aż grubo. Brat gwałci siostrę. Brat chce zabić brata. Brat chce zabić ojca. Takie rzeczy, tak? Co więcej, dalej spojrzymy. Salomon, o którym Biblia mówi, że najmądrzejszy z ludzi. I to nie była żadna jakby tutaj nadwyraz, tak powiedziane. Ale ten Salomon, taki mądry, a takie głupstwo zrobił. I to nie jedno, taki błąd. Zaczął sobie brać pogańskie żony. Miał innych kobiet? Mało mu było? To zaczął sobie brać jeszcze pogańskie żony, tak? i one go doprowadziły do upadku. A syn Salomona, już ostatni może przykład, Rehobeam. Po śmierci Salomona przychodzą do niego, lud się do niego zwraca i mówi: twój ojciec rządził nami twardą ręką, więc ulżyj nam. I Rehoboam mówi tak: dobrze, dajcie mi 3 dni na odpowiedź. Najpierw poradzę się innych ludzi. I można powiedzieć, do tego momentu był mądry, dobrze zrobił, ale tylko do tego momentu. Bo starsi króla Salomona mówią mu tak: ulżyj temu ludowi, a będzie ci służył do końca twoich dni. Ale nie posłuchał ich rady Rehoboam, tylko posłuchał swoich rówieśników, młokosów, którzy powiedzieli mi: ty im dociąż jeszcze bardziej, śrubę im przykręć. I tak zrobił Rehoboam. I na czym się to skończyło? Że ludzie się powiedzieli: jak ty taki jesteś względem nas, to my przestajemy być twoimi sługami. I to był początek rozłamu w Izraelu i podziału na 2 królestwa. Królestwa Judy i królestwo pozostałej części Izraela. Tak? To, ta historia pokazuje nam też taki wniosek, który myślę, że wszystkim nam też jest dobrze znany. Jako rodzice chcielibyśmy, żeby nasze dzieci nie popełniły błędów, które my wiemy, jakie mogą mieć konsekwencje. I taki mądry Salomon mógłby chcieć, żeby jego syn posłuchał jego doradców. A on ich nie posłuchał. I często morał jest tego taki, że chociaż my byśmy bardzo chcieli, żeby nasze dzieci nie popełniły błędów, bo wiemy, co to będzie, to oni muszą popełnić swoje błędy, żeby się nauczyć w swoim życiu. I czasami nasze gadanie, nasze dobre rady nic nie dadzą. Ile to razy rodzice mówią? Ktoś powiedział, że do dzieci dociera 15 lat później. To, co rodzice mówią, tak? Kiedy na własnej skórze się przekonają, że jednak ta mama i tata rację mieli. Słuchajcie, młodzi. Więc w Biblii jest piękne to, że Bóg nie szuka bezbłędnych ludzi. Nie szuka. I chociaż taki Dawid na przykład był człowiekiem według Bożego serca i popełnił masę bardzo dużych błędów, to Bóg nie cofnął swojego zdania. Że jest nadal człowiekiem według Bożego serca. Więc błędy są i będą w naszym życiu. Ale ważne jest to, w jaki sposób my potraktujemy te błędy, jak się do nich będziemy odnosić w swoim życiu. Tak? Po pierwsze bym powiedział, że to też jest ważne, żeby zaakceptować to, że będę popełniać błędy. Bo jeśli nie zaakceptuję tego faktu, nie będę się z tym liczyć i tego nie wkalkuluję poniekąd w swoje życie, to co? To będę robić wszystko, żeby unikać błędów. Będę się bał. Bał coś zrobić. I to będzie mój największy błąd, tak? Więc po drugie, nie ma co się bać swoich błędów. I co za tym idzie, to kwestia jakże istotna w naszym życiu, to wartość tego, żeby umieć przyznać się do swoich błędów. Że to jest sztuka, to jest umiejętność. To nie jest takie proste. Niektórym przez gardło nie przejdzie. Może nam do dzisiaj pewne rzeczy, na przykład przed żoną się przyznać. Męska duma. Nie pozwoli tak. Od razu, tak? Czasami trzeba sobie stoczyć walkę, żeby przyznać się do błędu. Tak, popełniłem błąd. To było głupie. I tak dalej, i tak dalej. Więc przyznać się do błędu, tak? Biblia mówi, że ten, kto przyznaje się do występków i porzuca je, doświadcza łaski. Co za tym idzie? Wiecie, często my tak bardzo uciekamy, czy odpychamy od siebie w ogóle tą myśl, że możemy popełnić błąd, że często tych błędów nie widzimy. W Psalmie 19 Dawid zawarł takie słowa w swojej modlitwie. Panie, któż może znać swoje uchybienia? Od tych ukrytych przede mną zachowaj mnie. Jakże to jest ważna modlitwa. Bo my możemy sobie nie zdawać sprawy, że robimy coś źle. Chcemy dobrze, ale robimy źle, tak? Jakże to często jest na przykład w życiu rodziców. Często młodzi ludzie zostają rodzicami niedoświadczeni i co? I kto z rodziców nie popełni błędów w wychowaniu? Wszyscy popełniamy błędy, tak? Mamy tą świadomość, że nikt z nas nie jest doskonały. Więc ta umiejętność i to kształtowanie w sobie, Bóg nas tego uczy też, tak? Żeby umieć przyznać się do błędu, tak? To wyznanie, że jestem grzesznikiem, często się ludziom nie potrafi przycisnąć. Będą do końca bronić, że źle nie zrobiłem, że jestem porządny i tak dalej, albo nie jestem taki zły jak ktoś tam, nie? Żeby tylko odepchnąć od siebie tą świadomość, która niesie tą przykrość, że nie jestem doskonały. Chociaż wszyscy to wiemy, że nikt z nas doskonały nie jest. Po trzecie, nie potępiaj się, kiedy popełnisz błąd. To nic nie da. To jest kolejny fatalny błąd skutka. Potępienie siebie, tak? To nic nie da. Tylko pogorszy sytuację. Po czwarte, uczmy się ze swoich błędów. Takie proste, tak? W życiu nie zawsze jest to takie proste, ale uczmy się ze swoich błędów. Kiedy Dawid chciał sprowadzić Arkę Przymierza do Jeruzalem, wspaniała rzecz, idea od Boga. Ale kiedy to robił, po drodze zginął Uzza. Bo niechcący, kiedy woły szarpnęły i wydawało się, że Arka może spaść z wozu, on ją chciał podtrzymać. I jak go strzeliło, jak go raziło jakby prądem, padł na miejscu martwy. Dawid się przestraszył. Dlaczego? Bo popełnił błąd. Nie zabrał się do tego, jak należy. Bo gdyby zabrał się, jak należy, gdyby poczytał instrukcję, jak się obsługuje Arkę Przymierza, to by wiedział, że Arkę noszą tylko lewici. A Uzza tak się stało, że nie był lewitą. I za to, że choć miał dobre serce, dobre pragnienie, można powiedzieć, Dawid, ale nie był uważny w tym, i nie zastosował się do zasad Pana, były tego wielką konsekwencją śmierć człowieka. Śmierć człowieka. Ale Dawid wyciągnął wnioski z tego. I za drugim razem sprowadził Arkę Przymierza tak, jak należy do Jerozolimy. Byli lewici i wszystko było tak, jak należy. Bo co? Bo wyciągnął wnioski, więc co zaczął robić? Zaczął czytać instrukcje. Czyli prawo. I tam przeczytał, co źle zrobił za pierwszym razem. Więc błędy możemy w naszym życiu podzielić na pewne dwie kategorie. Zadam wam takie pytanie. Powiedzcie mi, jak myślicie, kto najwięcej popełnia błędów w życiu? Nie. Jaki człowiek najwięcej popełnia błędów?
Człowiek, który jest odważny.
Też. Odważny. Powiem wam. Ludzie sukcesu. Najwięcej błędów w swoim życiu popełniają ludzie sukcesu. Dlaczego? Bo robią więcej niż inni. Robią więcej niż inni. Podejmują więcej ryzyka niż inni. Są gotowi uczyć się nowych rzeczy. A zasadą jest to, że jeśli czegoś nie umiesz, a uczysz się, to będziesz popełniać błędy, tak? Błędy są wkalkulowane w uczniostwo. I to jest taki rodzaj błędów, który musi się zdarzyć, jeśli się uczysz. Bo to, że się uczy, znaczy, że czegoś nie umiesz. Ale chcesz coś opanować, chcesz coś zdobyć, chcesz coś osiągnąć, dlatego się uczysz. Ktoś powiedział tak. Bez względu na to, ile popełnisz błędów, i tak jesteś przed tymi, którzy nawet nie próbują. I tak jesteś przed tymi, którzy nawet nie próbują. Zacytuję naszego mistrza Jana Kochanowskiego, który w jednym ze swoich wierszy, pewnie znacie te słowa z tego wiersza, a nie wiecie, że może nawet, że to Kochanowski powiedział. Przeczytam ostatnią zwrotkę. Cieszy mnie ten Rym. Polak mądry po szkodzie. Lecz jeśli prawda i z tego nas zbodzie, nową przypowieść Polak sobie kupi, że i przed szkodą, i po szkodzie głupi. Więc uczmy się ze swoich błędów, tak? Żebyśmy byli mądrzy po szkodzie, niż głupi przed i po. Ktoś inny jeszcze powiedział, jeszcze jedną myśl zacytuję. Czasami musisz upaść, bo tam jest coś, co powinieneś znaleźć. Tak, musisz czasami upaść. Bo jak padniesz, że tak powiem, pyskiem w błoto, to zrozumiesz, że sami dasz radę, na przykład, tak? Czyli, że to powiedziałeś, że pyszny, tak? Że pokory nam potrzeba, że sami dasz rady, że potrzebujesz pomocy. Dlatego czasami musisz upaść, paść na ten przysłowiowy pysk, żeby zobaczyć, o co się potykasz. Bo jak masz tak wysoko głowę w górach, że nie wiesz, co to nie ty, no to nie widzisz tego, co jest na dole, tak? Czego ci jeszcze potrzeba, czego nam potrzeba, że czego jeszcze musimy się nauczyć, tak? Bo te błędy, które wynikają z tego, że się uczymy, one nam pokazują, co potrzebujemy jeszcze zmienić, tak? Więc błędy są wkalkulowane w proces uczniostwa. Ale jest drugi rodzaj błędów. Takich, bo ten pierwszy to są wynikiem tego, że się właśnie uczysz. A ten drugi jest wynikiem tego, że się nie uczysz. Nie wyciągasz wniosków, więc powtarzasz błąd za błędem. Za błędem, tak? Czyli jesteś głupi, tak? Po prostu i robisz ciągle to samo, nic się nie uczysz, nie wyciągasz wniosków i to są głupie błędy, które można by było uniknąć. Więc po co Bóg dał nam rozum? Między innymi po to, żebyśmy włączyli myślenie. Czytałem takie badania. Przeprowadzono badania wśród kierowców tirów, żeby wyłuskać to, co wyróżnia bezkolizyjnych kierowców tirów od tych, którzy mają kolizję. I odkryciem badań były dwa wnioski. Po pierwsze, bezkolizyjni kierowcy skupiają się na jeździe, więc koncentracja, uważność, a po drugie, to, że przewidują konsekwencje swoich decyzji. Czyli wyprzedzają swoimi myślami zbieg zdarzeń, tak? Zbliżam się do zakrętu, trzeba zwolnić, bo może być ślisko, bo mogę nie wyrobić, tak? Młody myśli, co to nie on i na zakręcie nie wyrabia na przykład, tak? Więc przewidywanie swoich konsekwencji. Znaczy, jakie mogą być konsekwencje naszych decyzji, to może uchronić nas od niejednego błędu, kiedy zdamy sobie sprawę, co potem może być dalej. Znowu przykład Dawida. Dawid popełnił kolejny taki błąd w swoim życiu. Zachciało mu się policzyć Izraela. Ilu tych ludzi w tym Izraelu jest? To był duży błąd, bo to było zakazane. I Bóg przedstawił mu trzy opcje. Każda była bardzo trudna i wiązała się ze stratami wielkimi w ludziach. Ale jedna z tych opcji mówiła, że przyjdzie zaraza, tak? Że Bóg pośle anioła zarazy. I Dawid się nauczył na swoich błędach tyle, że powiedział tak. Bo tam jedna z pozostałe dwie opcje tyczyły się, że ludzie na nim i na ludzie Izraela wybiorą, że tak powiem, tą odpowiedzialność. On powiedział, nie chcę się oddawać w ręce ludzi. Ja wolę w twoje ręce, bo twoje ręce są miłosierne. Nauczył się tego w swoim życiu. Tak? Więc po pierwsze włącz myślenie, po drugie warto się uczyć na błędach innych. Jolanta Chmielewska, taka polska pisarka, powiedziała taką fajną, mądrą rzecz. Uczmy się na błędach innych, bo sami nie zdążymy wszystkich popełnić. I to jest prawda. Uczmy się na błędach innych, bo sami nie zdążymy wszystkich popełnić. Biblia jest pełna właśnie tych przykładów ludzi, ich błędów, żebyśmy my nie musieli ich popełniać i ich uniknęli, tak? Po trzecie, warto korzystać z rady innych. Przypowieści Salomona są pełne takich cennych perełek, takich złotych myśli. Jedna z nich na przykład mówi: głupiemu jego droga wydaje się właściwa, ale kto słucha rady, jest mądry. Tak inna z przypowieści Salomona mówi, że niejedna droga zda się człowiekowi prosta, ale na końcu wiedzie do zguby, do śmierci. Inna znowu mówi, że tam, gdzie wielu doradców, tam mądrość, tam wielkie zwycięstwo. Tak, więc warto nie polegać tylko na sobie, ale polegać na innych. I tu do finału zmierzając, tych takich rad, polegaj na Panu. To jest cała konsekwencja tego, tak? Nabieraj mądrości od Pana. Tu przeczytam właśnie z przypowieści Salomona fragment, albo może całość drugiego rozdziału i trzeciego. Jeśli posłuchasz, mój synu, moich słów i zachowasz przy sobie przykazania, nadstawiając swoje ucho na mądrość, nakłaniając swe serce do badania, jeśli zechcesz zawezwać rozum i ku rozsądkowi skierujesz swój głos, jeśli będziesz ich szukał jak srebra i poszukiwał jak skarbów ukrytych, wtedy pojmiesz sens bojaźni Pana i dojdziesz do poznania Boga. Tak? Początek przypowieści Salomona jest ta cenna myśl. Początkiem mądrości jest bojaźń Pana. Ponieważ to On daje mądrość, od Niego pochodzi poznanie i zrozumienie. On zachowuje zwycięstwo dla prawych, niczym tarczą osłania nienagannych, chcąc w ten sposób chronić ścieżki prawa i zabezpieczyć drogę swoich wiernych. Wtedy też zrozumiesz, na czym polega sprawiedliwość i sąd oraz prawość i pojmiesz każdy dobry szlak, ponieważ w twoje serce wstąpi mądrość i poznanie będzie miłe twojej duszy. Rozwaga będzie czuwać nad tobą, a myślenie będzie ciebie chronić. A myślenie będzie ciebie chronić. Ale co? Za wszystko nabywaj rozumu, za wszystko nabywaj mądrości, który początek jest gdzie? U Boga. Mało to Biblia mówi, nie idź tą drogą, chociaż człowiek i tak często musi spróbować. Na własnej skórze się przekonać, że nie warto. Na szczęście Bóg jest dobry. Trzeci rozdział. Nie zapominaj, synu, mej nauki i niech twe serce przestrzega mych przykazań, bo one przedłużą ci dni i lata życia, na pewno pogłębią twój pokój. Niech cię nie opuszcza łaska ani prawda, zawiąż ją sobie na szyi, wypisz na tablicy swego serca, a znajdziesz życzliwość i uznanie w oczach Boga oraz w oczach ludzi. Zaufaj Panu z całego swojego serca i nie polegaj na własnym rozumie. Licz się z Nim na wszystkich swoich drogach, a On prostować będzie twoje ścieżki. Nie uważaj się sam za mądrego, bój się Pana oraz stroń od zła. To przyniesie uzdrowienie twemu ciału i przywróci rzeźkość twoim kościom. Więc polegaj na Panu, zaufaj Panu z całego swojego serca. Nie polegaj tylko na własnym rozumie, bo On potrafi zwieść nas na manowce, chociaż włącz myślenie, tak? Jak? Licząc się z Nim na wszystkich swoich drogach. Licząc się z Nim na wszystkich swoich drogach, a On prostować będzie twoje ścieżki. I na koniec chciałbym podać wam przykłady życia dwóch par ludzi. Dwóch królów i dwóch apostołów. Pierwszy to Saul. Król Saul, pierwszy król Izraela. Popełnił fatalny błąd, kiedy Samuel zapowiedział mu: nie składaj ofiary, dopóki nie przyjdę. To byłoby takie proste, gdyby nie to, że to wiązało się z tym, że Saul czekał ze złożeniem tej ofiary w czasie bitwy, znaczy nadchodzącej bitwy. Zbierały się wrogie wojska, ich było, że tak powiem, wrogów roje, tysiące, a armia Izraela uciekała. Przy nim zostawało coraz mniej ludzi. I Saul patrzy i mówi: co się dzieje? Jak nie złożę ofiary, nie zyskam Bożej przychylności, to zaraz zostanę sam. Albo nieliczni tylko ze mną. Więc złożył ofiarę. To był fatalny błąd w jego życiu. Bo chwilę potem, zaraz dosłownie chwilę potem, przyszedł Samuel. I mówi: coś ty zrobił. Bóg odebiera od ciebie królestwo. Nie będziesz już więcej królem. To nie stało się tak oczywiście zaraz, bo Saul jeszcze panował sporo lat, ale u Boga, że tak powiem, już było pozamiatane. Nie było odwrotu od Bożej decyzji. Nie nadajesz się na króla. Dałem ci szansę, nie wykorzystałeś jej i drugiej szansy nie będzie. Oczywiście wiemy, że Bóg jest Bogiem drugiej szansy, ale jeśli Bóg nie dał tej szansy Saulowi, to nie dlatego, że Bóg nie chciał mu dać drugiej szansy, a dlatego, że znał jego serce. I wiemy, że Saul był królem, który się nie uczył na swoich błędach. Dlatego Bóg wiedział, że nie ma sensu przedłużać jego panowania, bo tak się nic nie zmieni. On nie chce się uczyć. On nie chce się uczyć. I kiedy patrzymy na dalsze życie Saula, widzimy jego stopniowy upadek. Coraz bardziej od Boga. Coraz bardziej się staczał. I źle skończył, tak? W końcu zginął. Ale kiedy drugiego króla porównamy, króla Dawida. Wiecie, w życiu Dawida dla mnie jest ciekawe to, że gdybym go miał porównywać z Saulem, to zdecydowanie więcej błędów popełnił Dawid niż Saul. Dawid popełnił dużo więcej błędów niż Saul. I to dużo grubszych błędów. Grzech z Batszebą, tak? Policzenie ludu. Czy to sprowadzenie Arki Przymierza, to są tylko niektóre. A błędy wychowawcze w rodzinie? Ho, ho, ho. Naprawdę można by było powiedzieć, że Dawid popełnił tyle błędów i to takich z górnej półki, takich grubych, wielkich błędów, że jak mało kto. Kiedy Dawid zgrzeszył z Batszebą, Bóg posłał do niego proroka Natana. I na początku to jest taka, jaka to jest przewrotność ludzkiej natury. Natan opowiada mu bajkę, że był pewien bogaty gospodarz, owiec miał bez liku i był też biedny pastuszek, który miał jedną owieczkę. I ten bogaty zabrał mu, temu biednemu, tą jedną owieczkę. Dawid się oburzył, no takiemu się należy najwyższa kara, no jak on to mógł zrobić? A Natan, ale to ty jesteś, Dawidku, to ty. I mina zrzedła Dawidowi zapewne. I Bóg wtedy powiedział, że Dawid poniesie konsekwencje. Tak? Czyli, że jest odpowiedzialność. I Bóg zapowiedział Dawidowi trzy rzeczy. Mieczem Amonitów zabiłeś Uriasza Hetytę, miecz nie opuści twojego rodu na wieki. Jak współżyłeś z żoną Uriasza Hetyty, tak wyprowadzę nieszczęście z twojego domu, z twojego własnego domu i inny będzie obcować z twoimi żonami. A syn, który ma się urodzić z tego związku z Batszebą, dlatego że znieważyłeś mnie na oczach moich wrogów, musi umrzeć. To mówi nam o tym, że jest cena do zapłacenia za nasze błędy i to czasami jest bardzo wysoka cena. I Dawid musiał ją płacić. Ale to nie jest cały koniec historii Dawida, bo jest też druga część tej historii. Dawid zgrzeszył z Batszebą, ale jaki król rządził po Dawidzie? Który był synem kogo? Dawida i Batszeby właśnie, nie innej żony. I to mówi nam o tym, ponieważ Dawid przyznał się do swoich błędów, nie był jak Saul, który się nie uczył ze swoich błędów. Dawid miał serce jednak skruszone, czułe, pokutował z tego, co zrobił, wyciągnął z tego wnioski, Bóg to docenił i to właśnie król pokoju, który potem rządził Izraelem, był synem z tego związku. I to nam mówi o tym, że Bóg, ten, który we wszystkim współdziała z tymi, którzy go miłują dla naszego dobra, potrafi wziąć nasze błędy w swoje ręce i nadal wyciągnąć z tego dobro, obrócić je na korzyść. Co to jest? To jest Boża łaska. To jest Boża łaska. Jak to dobrze, że taki jest Bóg. My możemy popełnić gruby błąd, jeden, drugi, trzeci, ale jak to dobrze, że jest Bóg. Licz się z Nim na wszystkich swoich drogach, a On prostować będzie twoje ścieżki. On będzie prostować twoje ścieżki. Nawet naprawi twoje błędy i jeszcze wyciągnie z nich błogosławieństwo i dobro. Jeszcze z tego będzie coś dobrego. ale polega na Panu. Polega na Panu. To jest nadzieja dla nas, którzy wiemy, że popełnimy błędy, nie unikniemy błędów, możemy popełnić jakieś wielkie błędy w naszym życiu i ta perspektywa nas przeraża, co potem. Na szczęście jest dobry Bóg, który pomimo tego, że możemy ponosić konsekwencje naszych decyzji nawet do końca naszego życia, tak jak Dawid i pokolenia po nim również za jego grzech, czy tak jak Adam, to jednak Bóg może wkroczyć w tą historię i ją obrócić na dobro. Wyprostować te ścieżki. Dlatego ja osobiście, chociaż to zajęło mi trochę czasu, dzisiaj nie boję się popełniać błędu. Bo wiem, że jest Bóg ze mną. Nawet jeśli coś zrobię źle, to Bóg to naprawi. Bo mamy Boga. I On może naprawić, nawet jeśli coś zszanimy. I to bardzo. Jeszcze z tego może być coś dobrego. Druga para. Judasz. Tragiczna postać. Zdradził Pana. Wydał go. Ale wiecie co? Samo to w sobie nie było wcale najgorsze. Wcale nie było to najgorsze. Wiecie, co było gorszego? Czy ten Judasz, który chodził do prawie samego końca z Panem, nic się nie nauczył? Czy choćby nie mógł sobie przypomnieć na przypowieść o synu marnotrawnym, co ojciec robi z tymi, którzy zawalili w swoim życiu? Przecież ten syn marnotrawny to był taki zbój, zlekceważył ojca, bo zażądać, musi mieć tą świadomość, w tamtej kulturze zażądać za życia ojca swojej części, to byłoby tak. Zgin już wreszcie, bo ja się nie mogę doczekać mojego dziedzictwa. To było wielkie zlekceważenie. Ale ten ojciec wcale tego nie pamięta. O, bratku, tylko mi tu wróć, to ja ci pokażę. Tak, nic z tych rzeczy. Tak bieg do syna. Judasz się z tego nic nie nauczył. Popełnił gorsze głupstwo. Kolejny błąd. Poszedł się powiesić. Czyli co zrobił? Nie zastosował się tej rady, o której powiedziałem. Popełniłeś błąd. Nie potępiaj się. Nie bądź jak Judasz, który siebie potępiał i stwierdził, że wyjściem dla niego jest jedynie co? Skończyć ze sobą. Powiesić się. Fatalny błąd skutka. To, że wydał Pana, wcale nie było najgorszym błędem jego życiu. Dlaczego? Bo drugi apostoł, Piotr, zaparł się Pana. W tym momencie zrobił coś innego, ale bardzo podobnego, co zrobił Judasz. Ale Piotr był pomny. Choćby na tą przypowieść o synu marnotrawnym. I kiedy miał możliwość spotkać się z Panem, to wiecie, co zrobił? On nawet chwili nie zwlekał. Rzucił się z łodzi, można powiedzieć w cudzysłowie, biegiem. Płynął szybko, żeby do Pana się stanąć przed nim. Zawaliłem na całej linii, mówiłem: o Panie, ja się nigdy nie zaprę Ciebie. Ja za Tobą w ogień. Chodźmy. Chociaż Mojżesz mówił, a ja Ci mówię: oj Piotrze, Piotrze, Ty myślisz, że taki jesteś doskonały, ale tuż za chwilę, dosłownie za godzinkę, trzy razy się mnie zaczniesz wyprzeć. W tej samej nocy, tak? Za godzinę już pierwszy raz. To jest piękne, że Bóg wie o wszystkich naszych błędach wszystko. I nas nie odrzuca. To, co zrobił Jezus z Piotrem, jest tak cudowne. Piotr zawalił na całej linii. A o co Jezus się go pyta? Kochasz mnie? Paś owieczki moje. Po ludzku bym powiedział: Piotrze, ty się nie nadajesz. Przecież ty zawalisz. Tobie nie można zaufać. Czy znowu czegoś nie zrobisz, nie tak? W gorącej wodzie jesteś kąpany. Nie, to jest łaska Boża. Chociaż przed chwilą zawaliłeś, a ja ci mówię: paś owieczki moje. Czyli dał mu odpowiedzialność. Taki jest nasz Pan. Nie jesteśmy bezbłędni, jesteśmy ludźmi, którzy popełnią wiele błędów i Pan o nich wszystko wie, zanim my je popełnimy, a mimo to nas wybiera. Mimo to nas podnosi. Mimo to mówi, rób to. Czy Piotr już więcej błędów nie popełnił? Popełnił. A żeby nie było, popełnił. I Pismo nam o tym mówi. Paweł go musiał nieźle zrugać, bo był obłudny Piotr. Z Żydami jadał, a jak się pojawili poganie, to zaraz się zaczął wycofywać tak rakiem, tak? I Piotr go Paweł zrugał Piotra. A ty co robisz? Więc popełnił błąd jeszcze Piotr w błędy w swoim życiu? Oj, popełnił. Ale jednego już nigdy więcej nie zrobił. Nigdy więcej nie wyparł się Pana. Tradycja mówi, że Piotr zginął ukrzyżowany głową na dół. Tylko dlatego, że nie chciał, uważa, że nie jest godny być krzyżowany jak Pan głową do góry. Nigdy się nie wyparł już więcej Pana. Dlaczego? Bo doświadczył łaski. Bożego podniesienia. Jesteś człowiekiem, który popełnia błędy, ale Bóg cię przyjmuje. Więc kończąc. Wszyscy popełnimy błędy. Jeszcze nie jeden. Ja popełnię, wy popełnicie, my popełnimy. Ale jest dzisiaj zachęta ze Słowa Bożego. Jeśli boisz się czegoś robić, to ja ci powiem, i boisz się tego, że ci się coś nie uda, to ci powiem, na pewno ci się nie uda. Bo na początku musi ci się nie udać. Ale jeśli będziemy brać z tego lekcję, Bóg nas posyła poniekąd do szkoły błędów i daje nam mądrość, często właśnie na podstawie naszych błędów. Pewnych błędów unikniemy, inne musimy popełnić po to, żebyśmy nabrali doświadczenia i nauczyli się, czego trzeba. Więc dzisiaj płynie z tego taka zachęta, że jeśli są rzeczy w twoim życiu, które być może Bóg kładzie ci na serce, które masz w pragnieniach, masz w marzeniach, chciałbyś robić, ale nie zrobisz, bo boisz się ruszyć z miejsca, bo boisz się, że inni zobaczą i się może nad tobą rozczarują, zawiodą, bo popełniłeś błąd, jeden, drugi, trzeci. Ale nie ma innej drogi, żeby się nauczyć. Nie ma innej drogi, żeby do czegoś dojść. Trzeba popełnić wiele błędów, tak jak chociażby ten Dawid. Nawet jeśli się na tym sparzymy i inni też pocierpią. Ale mamy Boga, który to w stanie wszystko jest wyprostować. Więc nie ma co się bać błędów, tak? Jeśli to się tyczy ciebie i wiesz, że są rzeczy w twoim życiu, które powinieneś robić, ale ich nie robisz, bo się czegoś boisz. Boisz się właśnie na przykład błędu. To weź dzisiaj tą zachętę i rób to, czego się boisz. I nie bój się błędu. Wykorzystaj błędy na swoją korzyść, aby się z nich nauczyć, by stały się dla ciebie cenną lekcją. Po drugie, przez to, że sam popełniłem wiele błędów, uważam, takie jest moje podejście, że Kościół jest miejscem, którym śmiało można popełniać błędy. Bo inaczej się my nie nauczymy. Ludzie nie będą wzrastać w służbie, jeśli tutaj na przykład głosząc nie będą popełniać błędów, tak? No jak się inaczej nauczyć mają? Jak inaczej mają nabrać doświadczenia? Więc chcę wam to powiedzieć, to jest też moja obietnica, że ja uważam, że my jesteśmy zborem, w którym jest miejsce na popełnianie błędów. I nic się złego nie stanie, że ty coś robiąc dla dobra zboru, że coś ci nie wyjdzie, popełnisz błąd. Większym błędem jest to, że nie będziesz próbować i nie będziesz nic robić. Tak? Ryszard Rynkowski, to jest taki znany polski piosenkarz, w jednej ze swoich przebojów śpiewał, może już domyślacie się, co chcę przytoczyć, zacytować. Wypijmy za błędy. My nie będziemy tu pić za błędy, ale dlaczego on to śpiewał? Bo ludzie rozumieją, że błędy są częścią naszego życia i wielu ludzi błędy potrafią tak dalece obciążyć, że ludzie się nie rozwiną. Że ludzie pójdą na dno. nie staną się tym, kim mogliby się stać, kim Bóg chce, żeby byli, bo z powodu tych błędów stoczą się i będą woleli wypić sobie, jakby tym pocieszaczem sobie coś dać, niżli zmienić się. A my chcemy coś innego zrobić, co jest na miejscu w przypadku wierzących ludzi. My chcemy Bogu dziękować za to, że pomimo naszych błędów nas kocha, potrafi obrócić je na dobro i to, że potrafi je obrócić na dobro, sprawia, że się nie boję błędów. I nie boję się, że wy zrobicie jakieś błędy. Bo Bóg to wszystko użyje dla naszego wspólnego dobra. Tak? Więc będziemy mieć na początku może jakieś pomyłki, błędy i tak dalej, bo jako Kościół chcąc gdzieś dojść, wiecie, zapamiętałem pewną radę pastorów jednego z największych zborów na świecie. Gdzieś tam w Ameryce Południowej zbór, który ma ponad 100 tysięcy członków. Ogrom. Największy zbór na świecie w Joido, w Korei Południowej, w Seulu ma 700 czy 800 tysięcy. Więc to jest jeszcze więcej. Ale jest kilka zborów na świecie, które mają ponad 100 tysięcy. I pastorzy tego zboru powiedzieli tak w jednym z wywiadów, zapytani, jak oni doszli do tego sukcesu, że mają tak duży kościół. Oni powiedzieli tak. Żeby dojść do takiego zboru, więcej rzeczy nam nie wyszło, jak wyszło. Więcej rzeczy nam nie wyszło, jak wyszło. Ale nigdy nie przestaliśmy szukać i próbować dalej. Więc lepiej być człowiekiem, który popełnia błędy i nie rezygnuje, ale dochodzi dalej zawsze, niż ten, kto popełniwszy błąd, wycofuje się i rezygnuje i nic nie robi. Więc Bóg chce nas prowadzić i to nie znaczy, że będziemy wolni od błędów, tak? Od niektórych błędów Bóg nas uchroni, od innych nie. Ale będzie z nami w tych błędach, żeby nas ich wyprowadzić z nich, wyprostować nasze ścieżki, bo liczymy się z Nim. Dlatego On weźmie te sprawy w swoje ręce i obróci to wszystko ku dobremu. Wspólnemu naszemu dobru. Dlatego my nie będziemy pić za błędy, ale my będziemy dziękować Bogu za błędy. A jeśli jesteś odważny, to odważ się modlić modlitwą Dawida. Panie, doświadcz mnie i zbadaj mnie, czy przypadkiem nie idę drogą zguby. To oznacza właśnie to, co z psalmu 139, to jest odniesienie do psalmu właśnie 19. Od tych błędów zakrytych przede mną, uwolnij mnie. Czasami potrzeba dużo czasu, żeby zobaczyć pewne błędy, tak? Kiedy patrzymy wstecz, to widzimy, ile rzeczy, które żeśmy zrobili w życiu, to były głupoty. Dopiero czasami spojrzenie wstecz daje nam tą perspektywę. Więc pomódlmy się. Panie, dziękuję Ci za Twoją dobroć względem nas, że Ty dajesz nam pociechę i zachętę, że pomimo tego, że jesteśmy ludźmi, którzy popełnią i popełnili wiele błędów, to nie musimy się ich bać, wiedząc, że mamy Ciebie. Jak to dobrze, że jesteś. Bo gdyby Ciebie nie było, to nasze fatalne nieraz w skutkach błędy mogłyby przynieść ogrom cierpienia. Ale dobrze, że jesteś i potrafisz wziąć nawet nasze błędy w swoje ręce i uczynić z nich coś dobrego. Dziękuję Ci, że niesiesz nam zachętę. Że nie musimy się naprawdę bać. Że lepiej się bać tego, że czegoś nie robimy. Że lepiej jest popełniać błędy, ale się uczyć cały czas i przez to zajdziemy dalej niż człowiek, który nic nie robi, nic nie próbuje. Zawsze zajdziemy dalej, coś robiąc i nawet źle to robiąc, niż ktoś, kto nie robi nic. To jest najfatalniejszy w skutkach błąd. Więc Panie, dziękujemy Ci, że my nie będziemy pić, jak śpiewał Rynkowski, ale my chcemy napić się Twojego Ducha Świętego. Ducha Świętego, który jest duchem mądrości, rozumu, bojaźni Pańskiej, duchem odwagi i męstwa, duchem trzeźwego myślenia, aby mieć zdrowe podejście do kwestii błędów w naszym życiu. Że do własnych błędów, które my popełnimy, mieć dla siebie samego też akceptację i wyrozumiałość i łaskę dla samych siebie, żeby nie potępiać siebie i nie wyrzucać sobie do końca życia pewnych być może błędnych decyzji, które w życiu podjęliśmy. Ale chcemy też mieć tą łaskę dla innych ludzi, dla własnych dzieci i innych ludzi wokół nas. Kiedy widzimy ich błędy, to nie chcemy im wytykać ich błędów tylko i mówić, co ty zrobiłeś, ale chcemy, tak jak ty podchodzisz do nas w naszych błędach, z taką samą łaską podchodzić do innych ludzi w naszym życiu, aby być dla nich łaskawymi, by dawać im szansę, by pozwolić im też wyciągnąć wnioski. Chcemy się uczyć, Panie. Wiemy, że są też konsekwencje, które czasami musimy ponieść jako owoc tego, że co sialiśmy, to będziemy zbierać. Ale jak to dobrze, że nawet pośród tego wszystkiego i Ty jesteś. Bo czasami konsekwencje są najlepszym nauczycielem. Czasami musi nas nauczyć ból, bo nic innego do nas nie dociera. I używasz nawet bólu, żeby nas pouczyć. I kiedy inne głosy do nas nie docierają, te subtelne, delikatne, to używasz tego bólu, żeby on do nas przemówił. I czasami jest tak, że dopiero jak nas zaboli, to coś zmienimy w swoim życiu. Więc dobrze, że Ty jesteś mądry w wychowywaniu nas i że nas prowadzisz. Że, Panie, jeśli nawet tutaj, idąc Twoją drogą, popełnimy wiele błędów, to będziemy mieć Twoją łaskę dla siebie nawzajem, również tutaj w Kościele. I przyświeca nam jeden cel, aby najważniejsze było to, żeby wyciągnąć lekcję, żeby się uczyć, żeby wszystko obracać ku dobremu. Dobrze popełniłem błąd, ale najważniejsze jest wyciągnąć wnioski na przyszłość. Więc dzięki Ci, Panie, za Twoje cenne lekcje. Więc dziękuję Ci również za moje błędy, bo często dzięki Tobie tak wiele mi pokazały. Bo pokazałeś, jak błędne są moje drogi, jak często błądzę i jak często my błądzimy. Ale to wyszło nam na dobre. Więc dzięki Ci, Panie, za to, że jesteś. I że jesteś dobry. I że w naszych decyzjach i w naszych drogach mamy Ciebie. Jesteś tym, na którym chcemy polegać z całego naszego serca i liczyć się z Tobą na wszystkich naszych drogach, bo Ty dajesz nam myślenie, które nas chroni i Ty prostujesz nasze drogi. Amen. Amen.